Wydarzenie miesiąca. Miesiąca. Zaprasza Paweł Pawlaczyk.
4 lipca 1943 roku generał Władysław Sikorski wsiadł do samolotu w Gibraltarze. Porucznik Ludwik Łubieński wspominał: samolot ruszył z miejsca, nabierając swoją szybkość startową. Minął nas i, mając jeszcze dużo miejsca przed sobą, wzniósł się całkowicie prawidłowo w powietrze. Na małej wysokości samolot spoziomował, żeby nabrać jeszcze większej szybkości i nagle, ku naszemu przerażeniu, zamiast iść dalej w górę, zaczął opadać raczej ślizgowym lotem w kierunku morza. Tak 75 lat temu zginął generał Władysław Sikorski. I właśnie ta tragedia sprzed 75 lat, tragedia w Gibraltarze, to wydarzenie miesiąca. Pozwólcie Państwo, że najpierw przypomnę sylwetkę tego, który zginął w Gibraltarze, generała Władysława Sikorskiego. Urodził się 20 maja 1881 roku w Tuszowie Narodowym na ziemi sandomierskiej. Już w młodości związał się z ruchem niepodległościowym. W 1908 roku współorganizował nielegalny Związek Walki Czynnej. 5 lat później wszedł w skład utworzonej z inicjatywy Józefa Piłsudskiego Tymczasowej Komisji Skonfederowanych Stronnic Niepodległościowych. Po wybuchu I wojny światowej został członkiem Naczelnego Komitetu Narodowego. I wówczas zaczyna się pewien konflikt ideowo-polityczny między Sikorskim a Piłsudskim. Konflikt, który zaciąży na życiu, biografii, wyborach politycznych Władysława Sikorskiego. Po odzyskaniu niepodległości w listopadzie 1918 roku Sikorski podjął służbę w Wojsku Polskim, najpierw jako szef sztabu Okręgu Wojskowego Przemyśl. To on m.in. organizował pomoc dla obleganego przez Ukraińców Lwowa. W wojnie polsko-bolszewickiej dowodził grupą poleską, a następnie na 5. Armią, na czele której wykonał latem 1920 roku uderzenie z rejonu Modlina, przyczyniając się do sukcesu w Bitwie Warszawskiej. Maciej Rataj, który odwiedził 5. Armię w przededniu Cudu nad Wisłą, wspominał: na Sikorskim znać było trud wojny i straszliwą odpowiedzialność, którą dźwigał na sobie. Chudy wyraz twarzy zmęczony, skóra prawie pergaminowa, pomarszczona. Zaimponował mi spokojem, równowagą, z jaką przyjmował meldunki, wydawał rozkazy. Niesłychanie sympatycznie uderzała także skromność w urządzeniu jego pokoju. W pierwszych latach II Rzeczpospolitej Władysław Sikorski pełnił ważne stanowiska państwowe. Przez pół roku był premierem i był to okres niezwykły, kiedy bowiem w grudniu 1922 roku został zamordowany pierwszy prezydent II Rzeczpospolitej, Gabriel Narutowicz. W Polsce były bardzo silne napięcia, groziło wybuchem wojny domowej między zwolennikami i przeciwnikami zamordowanego prezydenta. Wtedy właśnie na czele rządu stanął generał Władysław Sikorski. Był premierem pół roku, ale przez te pół roku udało mu się uspokoić nastroje. Nie doszło do tego, co najgorsze, nie doszło do eskalacji konfliktu, nie doszło do wojny domowej. Potem pełnił przez rok funkcję ministra spraw wojskowych. Sikorski również pełnił odpowiedzialne funkcje w Wojsku Polskim. Był generalnym inspektorem piechoty, dowódcą Lwowskiego Okręgu Wojskowego. Jego karierę polityczną i wojskową przerywa zamach majowy. Piłsudski był zdecydowanym przeciwnikiem Sikorskiego, Sikorski był zdecydowanym przeciwnikiem Piłsudskiego. Dojście do władzy Piłsudskiego oznaczało przejście Sikorskiego do zdecydowanej opozycji i odsunięcie go od stanowisk rządowych, od stanowisk w Wojsku Polskim. Władysław Sikorski miał poglądy chrześcijańsko-demokratyczne, próbował więc realizować się politycznie, tworząc w Polsce nurt chrześcijańsko-demokratyczny. Był ściśle zaprzyjaźniony z Ignacym Janem Paderewskim, razem z którym próbował organizować Front Morsz, a potem Stronnictwo Pracy, które miało być takim właśnie polskim ruchem chrześcijańsko-demokratycznym. Kiedy 1 września 1939 roku Niemcy uderzyły na Polskę, Sikorski zgłosił się do wojska, jednak nie otrzymał żadnego przydziału z przyczyn, o których mówiłem już wcześniej. W tej sytuacji wyjechał z kraju i przez Rumunię dostał się do Francji. 17 września przekroczyły granice z Rumunią najwyższe władze II Rzeczpospolitej, prezydent Mościński, premier Sławomir Składkowski. Dzień później dołączył do nich wódz naczelny, marszałek Edward Rydz-Śmigły. Kiedy przywódcy II Rzeczpospolitej się zorientowali, że wbrew prawu międzynarodowemu nie mogą opuścić Rumunii, że Rumunie ich internowali i nie ma w związku z tym możliwości kontynuowania władzy politycznej i wojskowej nad polską walką z Niemcami. W tej sytuacji prezydent Raczkiewicz postanowił zgodnie z konstytucją kwietniową wyznaczyć swojego następcę. Pierwszym kandydatem był Wieniawa Długoszowski, na niego nie zgodziły się takie kraje jak Francja i Anglia. No w tej sytuacji wskazał na Władysława Raczkiewicza, a ten z kolei 30 września 1939 roku wskazał na stanowisko premiera właśnie Władysława Sikorskiego. I wtedy Władysław Sikorski był, jak się to czasem mówi, mężem opatrznościowym. Dlaczego? Klęska Polski w 1939 roku dla ówczesnych Polaków była szokiem. My dzisiaj, kiedy wiemy, jak łatwo Hitler pokonał Francję, jak łatwo pokonał Jugosławię, jak łatwo pokonał Grecję, jak łatwo rozbijał kolejne dywizje Stalina, zanim Stalin zatrzymał go dopiero pod Moskwą. Polski opór w 1939 roku, opór przeciwko dwóm wrogom, no wydaje się olbrzymim wyczynem, zarówno pod względem wojskowym, jak i moralnym. A dla ówczesnych Polaków klęska, tak błyskawiczna klęska, była szokiem. Ówcześni Polacy wychowani w mocarstwowej propagandzie władz sanacyjnych rzeczywiście byli przekonani, że jak uderzą na nas Niemcy, to nie oddamy ani guzika, to zgotujemy Niemcom drugi Grunwald, a tu nagle szok. Mija miesiąc i właściwie cała Polska jest pod okupacją. To poczucie straszliwej klęski przełożyło się na obciążanie władz sanacyjnych odpowiedzialnością za tą klęskę. Uważano, że to właśnie władze sanacyjne sprawiły, że kampania wrześniowa została przegrana. W tej sytuacji człowiek, który był po 26 roku poza układem rządzącym, no był idealnym kandydatem na przywódcę. Sikorski do tego był wojskowym i politykiem, czyli mógł świetnie łączyć funkcję polityczną szefa rządu polskiego i naczelnego wodza. I 7 listopada tak się rzeczywiście stało. Po rezygnacji Edwarda Rydza-Śmigłego funkcję naczelnego wodza przejął Władysław Sikorski. Władysław Sikorski rozpoczyna swoją władzę jako premier rządu polskiego na wychodztwie we Francji. Po klęsce francuskiej w 1940 roku przeniesie się do Londynu. Dwa pierwsze kierunki jego działania to jest odbudowanie sił zbrojnych. Te siły zbrojne powstają na Bliskim Wschodzie, we Francji. Zapewnienie uznania ciągłości władz polskich. I to też się udało. Nawet kraje związane z Hitlerem, takie jak chociażby Włochy Mussoliniego, jeszcze przez wiele miesięcy po klęsce wrześniowej uznawały polskie placówki dyplomatyczne podporządkowane rządowi Władysława Sikorskiego. Sikorski odbudowuje polską armię we Francji na Bliskim Wschodzie. Sikorski zapewnia uznanie ciągłości władz polskich przez kraje europejskie i pozaeuropejskie. Sikorski wreszcie patronuje odbudowie czy budowie ruchu oporu w Polsce, tworząc Związek Walki Zbrojnej. I teraz, kiedy latem 1931 roku Niemcy zaatakowały Związek Radziecki, we władzach polskich na emigracji dochodzi do rozdźwięku. O tym już kiedyś Państwu mówiłem. Czy rozmawiać ze Stalinem, czy nie rozmawiać ze Stalinem? Sikorski był zwolennikiem rozmów ze Stalinem, Raczkiewicz przeciwnikiem. Sikorski postawił na swoim, podpisał układ Sikorski-Majski. Na mocy tego układu tysiące Polaków uwolniono z łagrów, z zesłania. Powstała Armia Polska, na czele której stanął generał Władysław Anders. Jednak no bardzo szybko się okazało, że Stalin wcale nie jest zainteresowany, aby takie wojsko polskie przybywało na jego terytorium. Pogarszając warunki dla polskiej armii, wypchnął właściwie żołnierzy Andersa do Iraku, Iranu najpierw, potem Iraku, na Bliski Wschód. A po ujawnieniu zbrodni katyńskiej latem 1933 roku doszło do zerwania stosunków dyplomatycznych. Stalin zerwał stosunki dyplomatyczne z rządem polskim. Pod koniec maja 1933 roku Sikorski udał się na inspekcję wojsk polskich na Bliskim Wschodzie. Spotkał się m.in. z polską młodzieżą w Palestynie i pułkownik Bobrowski, który witał wodza naczelnego premiera, powiedział m.in. takie słowa. Młodzież ta darzy Cię, Panie Generale, prawdziwą miłością i przywiązaniem, żywiąc głęboką wdzięczność za możliwość nauki i za to wszystko, co zostało dokonane dzięki Tobie. Tyś, Panie Generale, podjął z ziemi sztandar naszego wojska w dniach klęskich i upadku. Tyś to zdziałał, że mogliśmy z powrotem wdziać na siebie mundury. Bardzo wielu Polaków, którzy opuściło Związek Radziecki, widziało w Sikorskim tego, który właśnie dał im wolność, który uratował im życie. Wracając z inspekcji na Bliskim Wschodzie do Londynu, Sikorski zatrzymał się w Gibraltarze. 4 lipca 1943 roku wsiadł do samolotu, ruszył do Londynu i, jak już mówiłem, zginął w katastrofie lotniczej. Ocalał tylko pilot. Od początku tego wydarzenia, to wydarzenie, katastrofa w Gibraltarze, budziła wątpliwości. Czy była to katastrofa lotnicza, czy było to dzieło nieszczęśliwego przypadku, czy zbiegu jakichś nieszczęśliwych okoliczności, czy był to zaplanowany zamach. Brytyjska Komisja Śledcza w swoim sprawozdaniu stwierdziła: przyczyną wypadku było to, że samolot stał się niesterowny. Co jednak było tego przyczyną, Komisja Śledcza nie była w stanie ustalić. Nawet jeżeli uznać, że te ustalenia komisji śledczej odpowiadają prawdzie, to pojawia się pytanie, dlaczego samolot był niesterowny? Czy był to przypadek, czy może zamierzone działanie? Także mimo, że komisja brytyjska wskazała na przyczynę natury technicznej, to jednak pojawia się pytanie, jakie było źródło tej awarii technicznej. Główny inspektor do spraw badania wypadków lotniczych Wielkiej Brytanii stwierdził: nie był to jedyny tego rodzaju wypadek, jaki wydarzył się w tym czasie na samolocie tego typu. Mogę również dodać, że tego rodzaju wypadek nie mógł być spowodowany przez sabotaż. Tu już mamy dalej idące stwierdzenie. Autor tego stwierdzenia, Brown, jak gdyby wyklucza ingerencję człowieka. Mówi, że był to wypadek. Podpułkownik inżynier Stanisław Dudziński, będący z ramienia polskiego rządu obserwatorem w pracach brytyjskiej komisji śledczej, pytany o przyczyny katastrofy, napisał w 1976 roku, czyli już wiele lat po tych wydarzeniach. Kilka lat temu polski pilot latający w czasie wojny na Liberatorze napisał, że w czasie jednego ze startów został przypadkowo włączony pilot automatyczny, co nieomal nie spowodowało wypadku. Ów pilot przypuszcza, że to również mogło się wydarzyć w czasie startu w Gibraltarze i być przyczyną katastrofy. Czyli znowu mamy pewną próbę wytłumaczenia katastrofy gibraltarskiej błędem człowieka tym razem. Jeden z najbliższych współpracowników Władysława Sikorskiego, Karol Popiel, wspominał: 26 maja 1933 roku, przed godziną 12 otrzymuję telefon, podnoszę słuchawkę, mówię po polsku, słucham. W odpowiedzi na co jakiś nieznajomy mi zupełnie polski głos zapytał: czy mam zaszczyt mówić z panem ministrem Popielem? A dotrzymawszy potwierdzenie, mówi: czy pan minister już słyszał, że samolot generała Sikorskiego w drodze do Gibraltaru uległ wypadkowi i wszyscy pasażerowie ponieśli śmierć? To była nieprawda. Sikorski rzeczywiście zginął w katastrofie lotniczej, ale później. Czy autor tego telefonu się pośpieszył? Czy była jakaś pierwsza próba zamachu, która się nie udała, a druga próba przyniosła rezultat? Czy był to jakiś dziwny żart, który za jakiś czas się zrealizował? Profesor Jerzy Maryniak z Politechniki Warszawskiej wykonał komputerową symulację ostatniego lotu Liberatora, po czym doszedł do wniosku, że w rzeczywistości do katastrofy nie doszło, a samolot wodował zaraz po starcie. Jeżeli wodował, to jak wytłumaczyć śmierć jego pasażerów? Kolejne trudne pytanie. Te wątpliwości co do śmierci Sikorskiego były tak liczne, te wersje różne były tak często bardzo podbudowane argumentami, że zdecydowano się kilka lat temu dokonać ekshumacji. Ekshumowano szczątki generała Sikorskiego. Rezultaty tej ekshumacji były następujące. Nie znaleziono żadnego śladu po kuli. Była bowiem taka wersja, że Sikorski był zastrzelony, martwy wsadzony do samolotu, po to, żeby wytłumaczyć jego śmierć. Niewątpliwie Sikorski nie został zastrzelony. Obrażenia, jakie znaleziono w ciele Sikorskiego, były typowe dla katastrofy lotniczej. Nie wykryto również żadnej trucizny, no bo była taka wersja, że było truty i martwy wsadzony do samolotu. No ale jednak po tylu latach niektórzy eksperci mówią, że pewne trucizny mogły się rozłożyć. Najprawdopodobniej więc Sikorski żywy wsiadł do samolotu, zginął na skutek katastrofy lotniczej. No ale nadal pozostaje pytanie, tak? Czy samolot spadł do morza bez ingerencji człowieka, jakaś błąd człowieka, awaria techniczna, czy też był to zamach polegający na celowym uszkodzeniu samolotu. Już ta kwestia budziła wątpliwości w 1933 roku. Ówczesny ambasador Polski w Ankarze w Turcji, Michał Sokolnicki, relacjonował. Liczni przyjaciele Turcy, a byli między nimi ludzie wysoko postawieni i dobrze poinformowani, nie kryli, że nie wierzą w wypadek Gibraltarza. Mimo, że od katastrofy Gibraltarza minęło 75 lat, do dzisiaj trwa spór, być może nigdy nie rozstrzygnięty, czy był to zamach, czy był to wypadek. Być może jakieś ślady, które mogą wykluczyć którąś z odpowiedzi, znajdują się w archiwach rosyjskich, które ciągle nie są dostępne, archiwach dawnego Związku Radzieckiego, ale wydaje się to coraz mniej prawdopodobne. Jeżeli byśmy przyjęli, że był to zamach, że Sikorski zginął nie na skutek przypadku, tylko celowego działania, to pojawia się oczywiście pytanie, kto za tym stał. No i tu mam jak gdyby trzy możliwości. Józef Stalin, Winston Churchill, no i polscy przeciwnicy Sikorskiego. Większość osób, które rozważa ten problem, wskazuje na Stalina. No i tu sytuacja jest dość logiczna. Stalin zmierza do podporządkowania Polski, śmierć Sikorskiego osłabia Polaków, w związku z tym jest na rękę Stalina. No jest trochę problem z odpowiedzią, jak Stalin mógł dokonać tego zamachu na terenie bazy brytyjskiej. Druga wersja dotycząca Winstona Churchilla. No trudno znaleźć motyw. Tym motywem, na który wskazują zwolennicy tej tezy, jest taki swoisty prezent dla Stalina. A to cyniczny Churchill, chcąc utrzymać dobre stosunki ze Stalinem, podarowuje mu, w cudzysłowie, głowę Sikorskiego. Tylko no, czy taki prezent miał aż takie znaczenie, czy Sikorski był aż tak ważną postacią, czy Churchill był aż tak bardzo cyniczny. Churchill bardzo dobrze współpracował z Sikorskim. Wydaje się to wszystko mało prawdopodobne, ale czy niemożliwe? Bez wątpienia, gdyby Churchill chciał zamordować Sikorskiego, no miał najlepsze ku temu możliwości, bo przecież Gibraltar to część terytorium Zjednoczonego Królestwa. No i mamy tą trzecią interpretację. Sikorskiego zabili jego przeciwnicy Polacy. Polityka Sikorskiego, polityka szukania kompromisu ze Stalinem, polityka, która prowadziła do układu Sikorski-Majski, wielu się nie podobała. Wielu nie podobało się silnie antysanacyjne nastawienie Sikorskiego. To, jak postąpił z wieloma wojskowymi związanymi z sanacją po klęsce kampanii wrześniowej. Sikorski bez wątpienia miał wielu wrogów, ale ci wrogowie posunęliby się aż do zabójstwa. Karol Popiel, jeden z najbliższych współpracowników Sikorskiego, stwierdził: Polacy nie są skłonni do likwidowania swoich przywódców, mimo opozycyjnego do nich nastawienia. Przeciwko tej wersji świadczy również fakt, że no, nie ma jak gdyby żadnych konkretnych przesłanek, które mogłyby tą tezę potwierdzać, ale oczywiście teoretycznie wszystko jest możliwe i ta wersja też przez niektórych jest wskazywana. Po śmierci polskiego premiera Winston Churchill w specjalnym przemówieniu powiedział: opłakuję wraz z wami tragiczną stratę Sikorskiego. Znałem go dobrze. Był to prawdziwy mąż stanu, żołnierz, towarzysz, sprzymierzeniec, przede wszystkim Polak. Przemawiając po śmierci Sikorskiego, prezydent Władysław Raczkiewicz powiedział: z rządzeniem Boga doznaliśmy nowego i ciężkiego ciosu. Premier i wódz naczelny generał Władysław Sikorski nie żyje. Pan na swoim posterunku w czasie podróży samolotowej z Bliskiego Wschodu. Ten cios odebrał narodowi wypróbowanego w służbie ojczyzny żołnierza i męża stanu. I te słowa są prawdziwe, obojętnie czy była to śmierć przypadkowa, czy Sikorski zginął w wyniku zamachu. Nie było na emigracji tego polityka jak Władysław Sikorski, z taką charyzmą, z takim uznaniem międzynarodowym. Po jego śmierci premierem został Stanisław Mikołajczyk, wodzem naczelnym Kazimierz Stanisławski. Panowie się nie lubili, panowie byli ze sobą skonfliktowani. Po roku Mikołajczyk poda się do dymisji. Śmierć Sikorskiego była dużym ciosem dla sprawy Polski. Czy to oznacza, że gdyby Sikorski nie zginął, losy Polski potoczyłyby się inaczej? Pewnie w wielu fragmentach potoczyłyby się inaczej, ale trudno uwierzyć, żeby żywy Sikorski mógł nas uchronić przed Jałtą, mógł nas uchronić przed dominacją sowiecką. To krótkie wspomnienie Sikorskiego, to krótkie rozważanie na temat katastrofy w Gibraltarskiej, niech mi będzie wolno zakończyć słowami, które wygłosił Sikorski 12 grudnia 1931 roku. Wtedy, wizytując w Związku Radzieckim 6. Dywizję, złożoną z byłych zesłańców i łagierników, zadeklarował: Bóg patrzy w moje serce, widzi i zna moje intencje oraz zamiary, które są czyste i rzetelne. Jedynym moim celem jest wolna, sprawiedliwa i wielka Polska. Ku tej Polsce was prowadzę i z Bożą pomocą doprowadzę. Można się z Sikorskim zgadzać, można się z Sikorskim nie zgadzać z jego wyborami politycznymi, ale trudno kwestionować jego uczciwość, jego olbrzymi patriotyzm i ofiarę życia, którą złożył w służbie ojczyzny. 17 września 1993 roku zwłoki Sikorskiego spoczęły na Wawelu. Odwiedzając wawelskie wzgórze, warto się zatrzymać przy trumnie Sikorskiego, warto się pomodlić, warto złożyć kwiaty.
Z głębi dziejów, z krain mrocznych, puszcz odwiecznych, puli stepów, nasz rodowód, nasz początek. Henot, Piasta, Kraka, Lecha, długi łańcuch ludzkich istnień, połączony myślą prostą, żeby Polska była Polską, żeby Polska była Polską. Wtedy, kiedy los nieznany rozsypywał nas po kątach, kiedy obce wiatry wiały, obce orły na proporcach, przy ogniskach wybuchała niezmożona nuta swojska, żeby Polska była Polską, żeby Polska była Polską. Rzucał uczeń portret cara, ksiądz ściekienny znosił modły, opatrywał w ust trzymała, dumne wiersze pisał Norwid. I kto szable mógł otrzymać, ten formował legion wojską, żeby Polska była Polską, żeby Polska była Polską. Matki, żony w mrocznych izbach wyszywały na sztandarach hasło honor i ojczyzna, i ruszała w pole wiara, i ruszała wiara w pole, od Chicago do Tobolska, żeby Polska była Polską, żeby Polska, żeby Polska, żeby Polska była Polską, żeby Polska, żeby Polska, żeby Polska była Polską, żeby Polska, żeby Polska, żeby Polska była Polską.